popołudniowym programie w Radiu RMF24 czytam dla was aktualne depesze, no, żebyście byli dobrze poinformowani. Co tam w Sejmie, pytacie? Otóż trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie jawności wynagrodzeń. No trochę sztywny ten język. Co dalej czytamy? Jutro ma być kontynuowane pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu pracy. Rozpoczęło się ono pod koniec stycznia, ale nie zostało dokończone. Jeszcze więcej informacji, proszę bardzo. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z maja 2023 roku. Jej nazwa jest, słuchajcie, bardzo skomplikowana, jak na mój gust, w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Nie obawiajcie się, nie ogranicza się do takich suchych komunikatów. Porozmawiamy o tym prosto z naszym gościem, którym jest profesor Jacek Męcina. Witam serdecznie, panie profesorze.
Kłaniam się serdecznie.
Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, zacznijmy może od samej tej unijnej dyrektywy i tego, czego ona tak po prostu wymaga wobec krajów członkowskich.
No więc ten zakres, o którym pan redaktor powiedział, jeśli mowa o dyrektywie, jest znacznie szerszy i chyba bardziej tak najprościej można powiedzieć, że potrzebne są takie trzy filary zmian, które zapewnią nam zgodność z tą dyrektywą.
Pierwszy filar?
Dotyczy rzeczywiście jawności płac i ten projekt znajduje się obecnie w parlamencie. Jest to inicjatywa poselska, która po pierwsze zakłada, że oferty pracy składane przez pracodawców będą zawierać informacje o proponowanym wynagrodzeniu, czyli ujawniamy jak gdyby...
Za ile będziemy zarabiać?
Wprowadzamy do powszechnego obrotu informacje o wynagrodzeniach, za które chcemy zatrudnić pracownika, a drugi dotyczy uprawnień pracownika już zatrudnionego, który może się zwrócić do pracodawcy z prośbą o udostępnienie informacji o przeciętnych wynagrodzeniach, które są stosowane na stanowisku podobnym do tego, na którym jest zatrudniony, po to, żeby ułatwić walkę z ewentualną dyskryminacją.
Czyli drugi filar to jest taka sprawa porównawcza.
To znaczy, to jest wszystko pierwszy filar związany z jawnością.
Tak.
Drugi filar, znacznie ważniejszy według mnie, to jest sprawozdawczość firm na temat równości płac. Chodzi o wyeliminowanie tak zwanej luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Firmy w zasadzie już od 2026 roku powinny się zacząć sprawozdawać, porównując wynagrodzenia pracowników na podobnych stanowiskach ze względu na płeć. Czyli zliczamy wynagrodzenie kobiet, zliczamy wynagrodzenie mężczyzn i porównujemy. Jeśli luka płacowa występuje, no to firma po pierwsze musi przedsięwziąć jakieś działania zaradcze.
Żeby to wyrównać.
Wyrównać. Po drugie, musi też wytłumaczyć się z tego. Dyrektywa daje potencjalną możliwość nawet karania przedsiębiorców. My uważamy, że jako Konfederacja Lewiatan, no ale także z perspektywy naukowej, powiem tak, wprowadzajmy te rozwiązania jak najwcześniej, żeby się firmy tego nauczyły, żebyśmy się z tym oswoili. I chcę powiedzieć, że już 3 lata temu jako przedstawiciel Konfederacji Lewiatan wspólnie z Kongresem Kobiet przygotowaliśmy taki projekt, który ma pomóc rządowi. Poprzedni rząd nie chciał skorzystać z tej propozycji. Mam nadzieję, że obecnie rząd skorzista, który wprowadza można powiedzieć, koncepcję mechanizmów sprawozdawania się firm, najpierw w pierwszym roku tych największych, później średnich, mniejszych i sprawozdawania się na razie bez karania firm za...
No projekt pochodzi sprzed 3 lat. Od tego czasu coś się zmieniło, coś ruszyło w tej kwestii, czy dalej mamy z tym problem?
No właśnie nie. I tutaj mnie trochę niepokoi, zanim przejdziemy do tego trzeciego filara kwestii, mnie trochę niepokoi to, że dziś procedowany projekt jest procedowanym projektem, który fragmentarycznie odnosi się do zapisów dyrektywy, a cały czas te dwa kolejne filary jeszcze są przed nami. A ten trzeci filar regulacji, o których wspominałem, to taka sprawozdawczość państwa dotycząca przejrzystości płac i mam nadzieję, że te zadania nie będą już obciążać firm, tylko będą realizowane bezpośrednio przez Główny Urząd Statystyczny.
Czyli GUS się tym zajmie, tak.
Warto wyjaśnić, że wszystkie firmy mają obowiązek sprawozdawczy. Każda firma zatrudniająca powyżej 10 pracowników zgłasza w okresach periodycznych tak zwane Z-ki, czyli sprawozdania Z01, Z02, gdzie są między innymi szczegółowe informacje o płacach i GUS, generując te dane, jest w stanie pokazać, jakie są przeciętne wynagrodzenia, jakie są mediany, jaki jest stosunek wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, jaka jest dynamika płac, więc ta implementacja, mam nadzieję, że będzie najprostsza, bo nie będzie już dotyczyć ani obywateli, ani firm, tylko dotyczyć będzie administracji publicznej.
Panie profesorze, gdyby tak porównać sytuację w naszym kraju, tę nieprzejrzystość wciąż nam ciążącą z innymi krajami Unii Europejskiej, to jak my wypadamy na tym tle?
Na tym tle wypadamy średnio, to znaczy powiem tak, są generalnie powiedziałbym, że ta linia podziału związanego z jawnością płac przebiega na zachód i na wschód od Polski, i na północ i południe. Otóż no, jest dziwnym taką spuścizną, powiedziałbym jeszcze PRL-u, że te płace są takim wyłącznym i bezpośrednim interesem każdego pracownika. No, u nas te płace są przynajmniej w jakimś zakresie ujawniane. Natomiast dla przykładu w ustawodawstwie rumuńskim chyba istnieje w ogóle zakaz i wprost kary pracownicze dla tych, którzy ujawniają wysokości wynagrodzeń. Więc tak źle u nas nie jest.
Natomiast, ale wciąż ten postkomunizm jeszcze u nas dominuje, tak?
Tak, natomiast najlepiej jest oczywiście w Skandynawii, która jest znana z tej jawności. Tam płace, podobnie jak PIT-y w niektórych krajach skandynawskich, są nawet publikowane w internecie, więc jest to informacja jak najbardziej publiczna.
A co z ochroną danych osobowych?
No, pewnie nie z imienia i nazwiska. W każdym razie powiem tak, ta przejrzystość jest nam potrzebna. Powinniśmy odczarować trochę te informacje dotyczące wynagrodzeń. Z drugiej strony jest to w jakimś zakresie, nasze dochody są prywatną sprawą każdego pracownika.
Natomiast, no właśnie, czy to nie rodzi z drugiej strony, będę adwokatem diabła. Czy to nie rodzi jakiejś zawiści, nie jest źródłem jakichś niesnasek w firmie? Jeżeli wszystko byłoby tak takie jawne...
Nie powinno być. Mhm. Znaczy, jeżeli jesteśmy... Jesteśmy jak gdyby w takim momencie, kiedy zastanawiamy się, jak to powinno wyglądać, to z całą pewnością wynagrodzenia w danych grupach zawodowych powinny być przejrzyste. Jeżeli ja się zatrudniam jako specjalista i na stanowisku specjalisty, to wiem, że mogę zarobić od 6 do 7 tysięcy na przykład. Jeżeli się zatrudniam na stanowisku starszego specjalisty albo technologa, to wiem, że to wynagrodzenie wynosi mniej więcej 8-9 i nie powinno wynosić ani mniej, ani więcej, bez względu na to, czy mam 60 plus, czy mam 25 plus. Czy
jest. A bez względu na to, gdzie się pracuje? Przecież inny jest poziom życia w Warszawie, inaczej...
No nie, tak dobrze to nie jest. To znaczy, pamiętajmy, że różnice w wynagrodzeniach, jeśli idzie o podział terytorialny, a już...
No są znaczne, prawda?
Znaczne, mało tego. Te różnice będą ze względu na wielkości firmy, bo wiemy, że firma duża jest w stanie więcej zapłacić niż firma mała, która no, ściga się z tą konkurencją większych. No,
czyli tu urawniłowki nie będzie.
Tak, i także pamiętajmy, że ta równość płac ma dotyczyć nie branż czy województw, powiatów i tak dalej, tylko ma dotyczyć firmy. Jeżeli jestem zatrudniony w firmie X, to w firmie X nie powinno być tak, że pracownik zatrudniony na tym samym stanowisku ma istotnie inne wynagrodzenie, choć wykonuje tę samą pracę.
Panie profesorze, tak na koniec jeszcze, kiedy pan się spodziewa zmian w polskim prawie pod tym kątem?
No, powiem tak, ja bym chciał, żeby to nastąpiło do końca tego roku i biorąc pod uwagę to, że dyrektywa musi być implementowana do końca 2025 bodajże, to chcę zwrócić uwagę, że ta dyrektywa nakłada też na firmy na przykład obowiązek sprawozdawczy, a ten obowiązek sprawozdawczy dla dużej firmy zatrudniającej kilkuset czy nawet ponad 1000 pracowników, to jest zmiana całego systemu informatycznego, który
zarządza. To nie jest takie proste, tak. Bardzo dziękujemy.
Firmy powinny być odpowiednio przygotowane.
Bardzo dziękujemy za to sprawozdanie. Profesor Jacek Bęcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, był gościem radia RMF24, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Miłego
dnia życzę.
Bardzo
dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam.